Gry polityczne.
Emocje rosną, zaczynamy odliczanie. Za 6 dni wybory prezydenckie. Minister sprawiedliwości chciał mieć broń, stracił stanowisko i pozwolenie na pistolet. Premier odwołała wicewojewodę podlaskiego. Marcin Tomkiel, dzień dobry, a politycznie grają dzisiaj. Poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
Senator Bohdan Paszkowski, Prawo i Sprawiedliwość, witam w studiu.
Serdecznie.
I poseł Adam Rybakowicz, Ruch Palikota, dzień dobry panie pośle. Kampania prezydencka osiągnęła kulminacyjny moment. Kandydaci codziennie walczą w terenie o głosy poparcia, a za 6 dni idziemy do urn wyborczych. Poparcie dla Bronisława Komorowskiego spada, Andrzej Duda stoi w miejscu, a Paweł Kukiz jest na fali wznoszącej. Tak wyglądają najnowsze sondaże na tydzień przed wyborami prezydenckimi. Jak na przestrzeni ostatnich tygodni zmieniały się sympatie wyborcze Polaków? Otóż od początku kampanii systematycznie maleje poparcie dla Bronisława Komorowskiego. Jeszcze w styczniu obecny prezydent mógł liczyć na 65%, w lutym 57, a w marcu 51%. Kwietniowa średnia sondaży wyniosła 47% głosów poparcia zdecydowanych wyborców. W marcu i kwietniu kampania głowy państwa nabrała rozpędu, jednak nie zatrzymało to sondażowych spadków. Na stratach Bronisława Komorowskiego najwięcej zyskali Andrzej Duda oraz Paweł Kukiz. Kandydat PiSu jeszcze w styczniu mógł liczyć na 21% głosów, w kwietniu jego notowania wzrosły przeciętnie do 30%. Andrzej Duda zdobył zaufanie w większości sympatyków partii Jarosława Kaczyńskiego, jednak jego notowanie w elektoracie centrowym wciąż pozostają słabe i niewiele tylko lepsze od wyników osiąganych wśród lewicowców. Jednocześnie wyborcy centrowi i lewicowi wciąż dużo chętniej skłaniają się ku Bronisławowi Komorowskiemu. Z kolei na prawicy umacnianie się pozycji Pawła Kukiza i Janusza Korwin-Mikkego zahamowało dalsze wzrosty Andrzeja Dudy, który zatrzymał się w okolicach 30% poparcia. Paweł Kukiz mógłby liczyć w marcu na zaledwie 3% poparcia, w początkach kwietnia było to 7%, a w ostatnim sondażu nawet 10%. Były lider zespołu piersi przeskoczył nie tylko Janusza Korwin-Mikkego, ale też Magdalenę Ogórek. Niezależna kandydatka popierana przez SLD jeszcze na początku roku zajmowała trzecią pozycję w sondażach, jednak wskutek specyficznej kampanii i konfliktów z partią Leszka Millera jej popularność spadła i obecnie plasuje się na 5. miejscu w rankingu prezydenckim. Notowania Adama Jarubasa i Janusza Palikota pozostają na zbliżonym poziomie przez cały okres przedwyborczej rywalizacji, wynoszą około 2%. Czy ostatni tydzień przed ciszą wyborczą przyniesie zmiany w poparciu dla kandydatów? Czy przygotowane są jakieś specjalne pomysły na tę ostatnią prostą? Zwracam się do senatora Bohdana Paszkowskiego.
No, my mieliśmy nawet przygotowaną konwencję na dzień dzisiejszy, ale z uwagi na śmierć Władysława Bartoszewskiego ona została odwołana. Natomiast myślę, że to będą te ostatnie dni kontynuacją różnego rodzaju spotkań z wyborcami, konferencji, jakichś przekazów dla mediów. Ja dzisiaj byłem na konferencji w Grajewie, nawet zapoznawałem z listem Andrzeja Dudy, który skierował do wyborców. Tam podnosił jakby kwestie, które uważa za najważniejsze. One wynikają po części i również z tych setek spotkań, które Andrzej Duda odbył w terenie, bo przypominam, objechał prawie nasze całe województwo, z wyjątkiem kilku powiatów, z uwagi na powiedzmy niemożliwość tego zrobienia i kolizję pewną terminową. Natomiast podkreślał tam te najważniejsze rzeczy, o których mówił, między innymi o wieku emerytalnym, przywrócenie do dawnych warunków i ochronie polskich lasów, polskiej ziemi, tworzeniu nowych miejsc pracy, odbudowie polskiego przemysłu, czyli te rzeczy, które poniekąd i wynikało z programu naszego kandydata, ale było odzwierciedleniem tego, co ludzi boli.
Programowo nic się nie zmienia i strategia tego ostatniego tygodnia też się nie zmienia, prowadzenia kampanii.
Myślę, że to jest kontynuacja tego programu, który był zarysowany. Myślę, że on będzie trafiał coraz bardziej do szerszych kręgów wyborców. No oczywiście mogą się pojawić nowe wątki, natomiast ja nie jestem w tej chwili w sztabie wyborczym tak bezpośrednio i tutaj na razie o tych rzeczach nie jestem w stanie powiedzieć, czy też nie jestem upoważniony
do tego. Mając na myśli nowe wątki, uśmiechnął się pan wymownie, to oznacza, że to są tak zwane haki na kontrkandydata głównego?
Na razie nasz kandydat nie prowadził takiej kampanii, miał wyraźnie program pozytywny. Oczywiście odnosił się do sposobu prowadzenia prezydentury przez obecnie urzędującego Bronisława Komorowskiego, ale to robił jakby w celu wyakcentowania swojej wizji prezydentury, bo przecież zaznaczał, że bliższa jest mu wizja prezydenta, który pełni istotną rolę w życiu politycznym, jest aktywny, wnosi inicjatywy ustawodawcze i tak dalej, czyli bliższa
Pani
jest
poseł,
mu...
poseł, zwracam się do...
Model, przepraszam, jeszcze model, dokończę zdanie Lecha Kaczyńskiego.
Zwracam się do poseł Bożeny Kamińskiej. Czy jakaś nowa strategia w ostatnim tygodniu kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, czy również na dotychczasowym poziomie i strategia, i program merytoryczny?
No myślę, że ostatni tydzień będzie na pewno bardziej intensywny, jeżeli chodzi o wspieranie obecnego urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego na tą nową reelekcję w przyszłym głosowaniu, które już jest w następną niedzielę. Mamy tu parę nowych takich rozwiązań w kwestii prowadzenia tej kampanii, ale ta kampania przede wszystkim jest nastawiona na docieranie bezpośrednio do wyborców, docieranie również w formule takiej bardzo prospołecznej. Nie, jak widzimy, nie jest to kampania wielkich billboardów z rozmachem medialnym, wydawania dużych środków finansowych pod tym kątem. Jest raczej prowadzona na zasadach bezpośrednich kontaktów z wyborcami, jak również docierania przez poszczególne osoby, które nie wspierają, tu szczególnie przez Platformę Obywatelską, docierania do wyborców w poszczególnych środowiskach i miastach na terenie naszego kraju. Takie akcje będziemy również tu prowadzili na terenie naszego województwa, w naszym mieście. Będziemy docierać z listem prezydenta Komorowskiego również do wyborców, z którym będziemy chodzili osobiście i próbowali docierać do potencjalnych wyborców. Ja jestem przekonana, że Bronisław Komorowski potwierdził przynajmniej w tej swojej ostatniej kadencji to, co zawsze podkreślał, to, co, na co zwracał wielką uwagę, że jego prezydentura jest oparta na rzetelności, przewidywalności, no, na takiej solidności i dużej odpowiedzialności. To hasło wybierz zgodę i bezpieczeństwo absolutnie uważam za bardzo trafione i absolutnie również oddające założenia pracy na rzecz kraju i Polaków przez Bronisława Komorowskiego, bo myślę, że warto by było oprócz tego prezydenckiego peletonu, chociaż gro osób określa, że to są najsłabsi kandydaci, jak i dotychczas w wyborach prezydenckich mogli brać udział w naszym kraju, że są osobami z przypadku. Ja też osobiście odbieram wielu kandydatów w ten sposób. Nie zdarzało się nam jeszcze w tych wyborach, żeby tak przypadkowe osoby były delegowane do startu na najpoważniejszy jeden z urzędów w naszym kraju, na fotel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani poseł, ale ci kandydaci uważani na początku kampanii za przypadkowych, tak jak Paweł Kukiz, no teraz niespodziewanie w sondażach osiągają nawet 10% poparcia, a główni dwaj rywale, czyli urzędujący prezydent Bronisław Komorowski i jego pretendent Andrzej Duda, zatrzymali się na tych swoich słupkach. 45%, drugi 30 kilka procent.
Oczywiście tutaj widzimy duży wzrost pana Kukiza, bo on tak naprawdę teraz zaczął rywalizować o trzecie miejsce z panem Korwinem-Mikke. Kto z nich tu będzie mocniejszy w tej ostatniej kampanii prezydenckiej. Niemniej jednak, proszę państwa, no ja jestem bardzo zaskoczona taką postawą, w szczególności nie ukrywam młodych ludzi, bo jeżeli Korwin-Mikke potrafi uzyskiwać tak doskonały wynik i takie duże poparcie, większe niż przedstawiciel SLD czy również PSL-u, i wygrywa z takimi postulatami, że chce ograniczać prawa wyborcze, chce zmieniać konstytucję, chce powołać Radę Stanu w ilości 11 osób, która będzie tworzyła ustawy, a ograniczenie praw wyborczych jest mojej ocenie niemalże do wszystkich obywateli skierowanych, bo nie będą mogli brać udziału w wyborach czynnie. Oczywiście skazani w więzieniach, przebywający w zakładach psychiatrycznych, osoby, które są na posadach rządowych, samorządowych, wszystkie osoby pracujące w służbach mundurowych, osoby pobierające od państwa zasiłku, to ja się zastanawiam, kto wtedy pójdzie do wyborów. Jeżeli taka osoba zyskuje poparcie w naszym kraju dużej grupy społecznej, a w szczególności osób wykształconych, młodych ludzi po studiach, to ja naprawdę aż boję się myśleć, no, do jakich zmian chcielibyśmy doprowadzić w naszym kraju.
Ciekawe jest to, że niestety dla naszej demokracji blisko połowa Polaków nie chodzi na wybory, to stąd ta część widocznie nie obawia się tego ograniczenia, ale oczywiście my namawiamy do tego, żeby każdy na wybory szedł i zgodnie ze swoim uznaniem głosował. Nie wiem, czy słyszymy się z posłem Adamem Rybakowiczem, który reprezentuje ruch Palikota. Bardzo się cieszę, panie pośle. Janusz Palikot według najnowszych sondaży około 2-2,5% to jest poparcie Janusza Palikota. To się dzieje z lewicą, bo Magdalena Ogórek również na początku, na starcie kampanii była na trzecim miejscu, w tej chwili wypadła poza podium, no bodajże na 5., 6. pozycję. Janusz Palikot również nawet zbliżał się do 1%, do tego, no powiedzmy, granicy błędu statystycznego.
To znaczy ja na początku może powiem, że Magdalena Ogórek to nie jest kandydatka lewicowa. To, że reprezentuje, wystawiło ją i poparło SLD, to nie znaczy, że jest kandydaturą lewicową. Jeżeli chodzi o wyniki Janusza Palikota, to jestem przekonany, że te wyniki będą wyższe. Ciągle mamy kilkanaście procent ludzi niezdecydowanych. To jest głównie jednak ten elektorat lewicowy, który wśród tych głównych kandydatów nie ma praktycznie swojego przedstawicielstwa, dlatego jestem pewien, że już przy samych urnach wyborczych, kiedy będą zakreślali, jednak skreślą Janusza Palikota i ten jego wynik będzie dużo lepszy. A co do całej kampanii wyborczej, no to właśnie przed chwilą pan redaktor mówił o niskiej frekwencji wyborczej, która jest...
Piętą achillesową naszej demokracji.
Tak, dokładnie. Wczoraj między innymi właśnie w 3 maja Janusz Palikot zaprezentował projekt nowej konstytucji, gdzie liczba posłów w parlamencie by była uzależniona od frekwencji wyborczej. To jest ciekawy pomysł z tego też tytułu, iż ludzie, którzy nie poszliby głosować, straciliby swoją reprezentację, co z pewnością zwiększyłoby frekwencję, iż każdemu regionowi zależy, żeby tą reprezentację w parlamencie posiadać. Dodatkowo całą tą kampanię, to mi się wydaje, że najłatwiej będzie określić po dniu jutrzejszym, po debacie, która jest bardzo ważna i mam nadzieję, że kandydaci tacy jak Magdalena Ogórek czy Bronisław Komorowski nie stchórzą i pojawią się na tej debacie, bo to chyba jest taki kulminacyjny i będzie przede wszystkim kulminacyjny moment tej kampanii, kiedy z całej masy pustych słów będzie można usłyszeć konkretne pomysły i pomysły na prezydenturę i jaka ta prezydentura powinna być. I w końcu ludzie będą mogli poznać rzeczowe, bo tu nie będzie miejsca na hasła, tylko na rzeczowe odpowiedzi, w końcu rzeczową wizję prezydentury. I na tą debatę czekam. Mam nadzieję, że pojawią się wszyscy kandydaci. Szkoda, że dzisiaj między innymi w Polsacie News miała być debata Janusza Palikota z Pawłem Kukizem, którą w ostatniej chwili Paweł Kukiz odwołał, więc...
Panie pośle, bardzo... a na kogo ewentualnie, jeżeli nie wejdzie do drugiej tury, Janusz Palikot odda i poprze swoje głosy? Bo Paweł Kukiz zdecydowanie powiedział, że na nikogo. Będzie apelował do swoich wyborców, żeby nikogo nie poparli w tej drugiej turze. Jak będzie z Januszem Palikotem? Jaką przyjęliście strategię?
Na teraz bardzo ciężko o tym powiedzieć. Oczywiście po wyborach będziemy myśleć na ten temat, ale dzisiaj w żadnym wypadku nie można powiedzieć, czy w ogóle poprzemy kogoś, a jeśli poprzemy, to kogo.
To ja przytoczę teraz jeszcze króciutko tylko sondaże pozostałych osób poza prezydentem Komorowskim i Andrzejem Dudą. Ich poparcie z ostatniego kwietniowego sondażu. Janusz Korwin-Mikke 5,6%, Magdalena Ogórek 3,4%, Janusz Palikot 2,2%, Adam Jarubas PSL 2,2%. Pozostali kandydaci Jacek Wilk, Paweł Tanajo, Grzegorz Braun, Marian Kowalski mogą liczyć łącznie na 1,9% głosów, ale ciekawe są właśnie te przepływy ewentualne poparcia, bo sondaż CBOS-u dostarcza takich oto ciekawych danych, że pracownia zapytała sympatyków Pawła Kukiza, kogo byliby w stanie poprzeć, gdyby ich kandydat zrezygnował w udziału w elekcji. Okazuje się, że 34% elektoratu Pawła Kukiza wskazało jako kandydata drugiego wyboru Janusza Korwin-Mikkego, 23% wskazało Andrzeja Dudę, a 5% Bronisława Komorowskiego, czyli w tej ewentualnej drugiej turze może się jeszcze wiele ciekawych rzeczy wydarzyć. Panie senatorze, czy PiS mocno będzie zabiegał o głosy Janusza Korwin-Mikkego?
No na pewno, że będzie zabiegał o wszelkie głosy. Liczymy na, jesteśmy przekonani, że będzie druga tura, że do tej drugiej tury wejdzie Andrzej Duda i ma duże szanse, co zresztą nawet i tacy politolodzy, powiedziałbym, którzy nie są jakoś tam związani z PiS-em, chociażby pan Flis już wcześniej wskazywał na pewne analogie z poprzednimi wyborami i w swojej analizie jakby oceniał, że jest tutaj duża szansa, żeby Andrzej Duda te wybory wygrał. Natomiast wracając jeszcze do tych wypowiedzi, jeżeli mogę tak trochę polemicznie, żeby dodać, powiedzmy, trochę tutaj ożywić tą naszą dyskusję. Pani poseł mówiła o kwestii że będzie spokojna kampania tutaj pana prezydenta i tak dalej. Ja jestem trochę zaniepokojony, co jest zresztą miało swoje odzwierciedlenie już wczoraj w telewizji publicznej, w programie tym informacyjnym Info.
Tuż po wiadomościach, powiedzmy niezorientowanym słuchaczom, że rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Mastalerek, wyszedł i nie uczestniczył
w dyskusji. Zarzucił po prostu nieobiektywność i już spore zaangażowanie telewizji publicznej, nie tylko publicznej, ale komercyjnych, to można powiedzieć, że może są mniejsze oczekiwania w tym zakresie. Natomiast telewizja publiczna również ewidentnie zaczyna się angażować w tych ostatnich dniach, co było zresztą i wcześniej jakby widoczne, ale następuje pewna eskalacja w kampanię Bronisława Komorowskiego w kontekście tutaj, co mówił pan poseł, tej debaty. Przecież będziemy mieli jakby taki benefis prezydenta Komorowskiego, wywiady dodatkowe i w Polsacie, i w telewizji publicznej. No, dzieją się trochę dziwne sytuacje. Ja rozumiem, że pan prezydent sprawuje urząd, ma tą możliwość w związku z różnego rodzaju teraz świętami państwowymi i tak dalej, wypowiedzi. Natomiast ta kampania nie ogranicza się do spotkań z wyborcami. My właśnie prowadzimy jako ludzie zaangażowani w kampanię Andrzeja Dudy tą kampanię i sam kandydat przecież chyba jest tutaj rekordzistą, jeżeli chodzi o tę ilość spotkań, objazdów, powiatów i tak dalej, bo już prawie całą Polskę zjeździł w tym zakresie, ale mamy tą barierę z dostępem naszego kandydata do tego, żeby móc się wypowiedzieć, czy też być dobrze zrelacjonowanym to, co robił, chociażby ostatni weekend, to ewidentnie wskazuje. Ja również się nie zgadzam z taką opinią, że powiedzmy są jacyś tu lepsi, gorsi kandydaci. No kandydaci są zostali poparli przez odpowiednią ilość osób, spełnili te procedury wyborcze. Nie, ja wiem, że to jest jakieś takie założenie kampanii przyjętej przed Platformę Obywatelską, a mianowicie, że jest jeden poważny kandydat i grupa niepoważnych. No, jak wykazuje chociażby te doświadczenie kampanii wyborczej, wielokrotnie mieliśmy z zachowaniami prezydenta Komorowskiego jako kandydata lub jako urzędującego prezydenta zadziwiającymi. Nie chcę już tutaj ich przytaczać, bo to były i okoliczności związane z wizytami międzynarodowymi i również z zachowaniami chociażby ostatnio na tym spotkaniu wyborców w Lublinie. I ku zdziwieniu również ta wiedza o tej stronie Bronisława Komorowskiego jest dostępna poza tym głównym nurtem medialnym. Tutaj jest ewidentna ochrona urzędującego prezydenta.
Panie senatorze, ale myślę, że w dzisiejszych czasach to nawet gdyby główne media czy telewizje taką chciały prowadzić politykę, to internet jest bezlitosny.
Jasne, ale to dla oczywiście określonej grupy odbiorców, w szczególności osób, które w tym internecie się poruszają, czyli osób młodych, w średnim wieku i tak dalej. Natomiast ten krąg ten krąg odbiorców telewizji chociażby publicznej jest dużo, dużo szerszy. No i tutaj widać tą ewidentną dysproporcję.
Pani poseł, zarzut tutaj, pan senator mówi, że no, nazwanie kandydatów niepoważnymi z pani ust padł. Czy miała pani na myśli również
Nie, ja nie powiedziałam. Nie, absolutnie ja nie, po pierwsze, panie redaktorze i panie senatorze, nie powiedziałam, że kandydaci są niepoważni, tylko że są słabi. A mając to na uwadze, to myślę,
to
że...
Tak, to proszę rozwinąć, na czym ta słabość rzeczywiście polega.
Słabość polega na tym, że wiele z tych osób nigdy nie było w sferze polityki.
Czyli nie weryfikowało się swoim dorobkiem życiorysem.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie ma tego doświadczenia, więc to chodzi tylko o to. Ja naprawdę tutaj nie użyłam żadnego dyskredytującego sformułowania w stosunku do innych kandydatów, że oni są niepoważni, bo każdy ma taką powagę w sobie, na ile, że tak powiem, w sercu ją nosi i w duszy. Natomiast no, chciałabym zwrócić też uwagę na to, co pan senator tutaj raczył powiedzieć. Główny nurt, główny kandydat właśnie partii opozycyjnej, czyli pan Duda, no, często powtarza w swoich wystąpieniach, że Polska musi wyjść z głównego nurtu. Ale nie mówi dokąd. Ja bym chciała wiedzieć, to dokąd ma pójść w takim układzie, bo ja boję się, że z tego nurtu i tego kierunku tych zmian ostatniego ćwierćwiecza, czyli 25 lat zmian, które nastąpiły w Polsce i wszyscy oceniają je bardzo dobrze i to uważam, że teraz w którym kierunku mamy iść. Ja bardzo tutaj bym chciała, żeby ten kandydat właśnie Prawa i Sprawiedliwości mógł powiedzieć, bo niektórzy boją się, że może zostaniemy wyprowadzeni gdzieś na margines w ogóle i Europy i w ogóle również kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Ostatnie wybory samorządowe pokazały, że oczywiście główna partia opozycyjna uznała je, że zostały sfałszowane. No oczywiście wybory nie zostały sfałszowane i teraz boję się, że teraz jest to samo używane, że kampania wyborcza prezydencka też jest sfałszowana. No nie możemy w takich klimatach po prostu prowadzić kampanii, czy rozmawiać i budować zaufanie wśród społeczeństwa do wyborów i w ogóle do stanowiska i zachowań proobywatelskich, bo potem mamy wyniki takie, jakie mamy, jeżeli chodzi o sondaże i uczestnictwo w wyborach zarówno i samorządowych,
krótka
i prezydenckich.
Odnośnie głównego nurtu, to powiem tak, no, ja się zastanawiam, jaką politykę prowadzi nasz kraj, jeżeli chodzi oczywiście o własny wkład do tej polityki zagranicznej oczywiście, to jest po pierwsze. Andrzej Duda wielokrotnie się wypowiadał również w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej, bo w tym kontekście mówiono o głównym nurcie, a nie było tam żadnego kwestionowania, powiedzmy, naszej przynależności czy do Unii Europejskiej, czy do NATO. Natomiast chodziło o to, żebyśmy mieli jakieś własne stanowisko w stosunku do pewnych spraw, a nie poddawali się bezwolnie temu głównemu nurtowi, który de facto jest albo odzwierciedleniem polityki Niemiec, albo innych mocarstw zachodnich. O to chodziło, o prowadzenie również. Niech pani popatrzy, no jesteśmy tutaj województwem sąsiednim. Jakie my mamy stosunki z naszymi najbliższymi sąsiadami? Ja nie rozumiem. O to chodzi. Jakie mamy stosunki z Litwą, z państwem, które przynależy do tych samych sojuszy politycznych czy wojskowych i tak dalej, i tak dalej. No, są zaniechania po naszej stronie ewidentnie. No, to można powiedzieć. Druga kwestia, bezpieczeństwo na przykład. Tutaj kreowany jest wizerunek pana prezydenta Komorowskiego jako osoby, która nam tutaj gwarantuje jakieś bezpieczeństwo i tak dalej. No co zrobiono z naszą armią przez ostatnie lata? Co to się dzieje? No w tej chwili ja dużo czasami... Pani poseł, ja odnoszę czasami wrażenie, że Platforma w tej chwili rozwiązuje problemy, które sama stworzyła. Gdzie doposażono? Najpierw zlikwidowano armię zawodową. Były głosy przecież powszechny pobór. Próby były budowania armii zawodowej, które w tej chwili wszyscy chyba jednoznacznie oceniamy, że to było niepowodzenie w tej chwili. W taki sposób. Ja nie mówię, że tutaj kwestionuję przechodzenie do uzadowolenia armii i tak dalej. No, ale pewnych rzeczy się nie robi, że najpierw coś się likwiduje, a później próbuje się budować to, że tak powiem, od początku i że tak powiem, nawet nie gwarantuje się środków finansowych. Gwarantowane były środki finansowe na budżet MON-u. W zasadzie w ostatnich latach nigdy tej gwarancji nie zachowano i tak dalej, i tak dalej. Ale, o to chodzi.
Absolutnie z tym się nie zgodzę, bo absolutnie prawie 2% PKB właśnie Sejm
prawie, ale
uchwala.
Nigdy tych... Ale nigdy...
1,98 to niech pan mi nie mówi, że 200 to nie jest tu żaden powód, żeby
Pani
to
poseł,
w ogóle kwestionować.
Ostatnie słowa.
Ja chcę panu powiedzieć, że przez te ostatnie 10 lat nikt tyle pieniędzy nie wydał na modernizację techniczną armii, na jej reformy, na budowanie nowoczesnego systemu, na przykład obrony powietrznej, tarcza antyrakietowej, czy doposażanie również wojska w nowoczesny sprzęt, który teraz jest na które teraz są rozstrzygane.
Ja mam prostą odpowiedź. Zobaczmy, jak wygląda wojsko na naszej granicy. Tutaj w naszym województwie i tak dalej. Ile było przez te ostatnie lata dyskusji, co
o
rozwiązujemy, co likwidujemy i tak dalej, i tak dalej. Teraz tylko słyszę raptem jakieś nowe pomysły, że trzeba tu na wschód i tak dalej. W ogóle
są bardzo dobre pomysły.
Ale proponowane przez tych samych ludzi lub to przez te same środowiska, które likwidowały tutaj.
Na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie wracać i w tym programie, i w innych programach publicystycznych, a za chwilę po krótkiej przerwie wrócimy tego z nurtu europejskiego i bezpieczeństwa na nurt wewnątrzkrajowy i porozmawiamy, w jaki sposób minister Grabarczyk zyskał pozwolenie na broń, a potem stracił i pozwolenie, i stanowisko.
Gry polityczne.
Za 16 minut 14 wracamy do dyskusji. Przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok są poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska, poseł Adam Rybakowicz, Ruch Palikota i senator Bohdan Paszkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisję ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. Minister napisał w oświadczeniu, że jego rezygnacja ze stanowiska leży w interesie państwa i wymiaru sprawiedliwości, bo nie może być wątpliwości co do osoby pełniącej funkcję ministra sprawiedliwości. Przypomnę, że sprawa ma związek ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a chodziło o egzaminy i wydawanie zezwoleń na broń palną. Policjanci z Łodzi mieli rzekomo załatwiać VIP-om broń bez konieczności zdawania egzaminów. Minister Grabarczyk był już przesłuchany przez prokuraturę. Powiedział, że nie komentował postępowań, które są w toku, tak samo uczyni tym razem, ale potwierdził, że pozwolenie na broń ma i dodał, że otrzymał je poprzez procedurę uzyskania pozwolenia. No i w tej sprawie mamy tak naprawdę chyba dwie kwestie, dwa wątki. Pierwszy to jest uzyskanie pozwolenia na broń. Prokuratura bada, czy było to zgodnie z procedurami. A drugi wątek dotyczy rzekomych nacisków na prokuratora, który badał sprawę i rzekomo został odsunięty. Panie pośle, zwracam się do Adama Rybakowicza. Jak pan ocenia tę sytuację?
To znaczy najważniejsze w tej sprawie jest, że ta dymisja już została złożona i już nie piastuje funkcji publicznej ministra sprawiedliwości, bo faktycznie takie zarzuty wobec ministra sprawiedliwości są skandaliczne. Trudno wypowiadać się na temat tego, jak zdobył to pozwolenie na broń. No, według informacji, które czytamy w mediach, to jest, że zostały sfałszowany podpis pod egzaminem, że to zostało w takim sposób tak zwany po koleżeńsku załatwione, więc kategorycznie ta sprawa trzeba wyjaśnić. No, drugi wątek to jest oczywiście zachowanie się prokuratury i odsunięcie tego prokuratora, który chciał postawić zarzuty od sprawy. To już jest bardziej podejrzane i widać, że tutaj ewidentnie jakieś działania polityczne w tym kierunku były prowadzone. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie bardzo szybko wyjaśniona, bo nie możemy pozwolić sobie na to, żeby takie afery spotykały osoby, które piastują tak odpowiedzialne stanowiska.
Pani
nie
poseł,
wiem, co tu więcej można dodać. No, uważam, że dobrze na pewno, że ten minister już nie piastuje swojego stanowiska.
Pani poseł, zwracam się do Bożeny Kamińskiej. Czy to kampania wyborcza wymusiła tak szybką dymisję, czy to rzeczywiście po prostu honorowe zachowanie ministra Grabarczyka?
Nie, no, jestem przekonana na tyle, ile znam ministra Grabarczyka, że to była sprawa jego honoru. On jest tutaj bardzo honorowym człowiekiem. No, jest też osobą, która wiele kadencji piastowała funkcję posła i również w tej kadencji, i również marszałka, więc też jest politykiem, który porusza się po tej scenie już od kilkudziesięciu lat. Ja się tylko odnośnie tej sprawy mogę cieszyć, że poczuł się do tego obowiązku w sensie złożenia dymisji natychmiast, jak tylko media próbowały wokół tej sprawy ujawnić te zarzuty. Dopóki sprawa jest niewyjaśniona, ja nie miałam niestety możliwości rozmawiania tu osobistego czy bezpośredniego z byłym ministrem Grabarczykiem w tej kwestii, żeby mógł się odnieść, żeby wiedzieć coś bliżej od samego zainteresowanego tą sprawą, ale szybka reakcja i złożenie przez niego tej dymisji uważam za właściwy krok, bo absolutnie też stoję na stanowisku, że w przypadku takiego urzędu jak minister sprawiedliwości nie może być żadnego cienia wątpliwości do jego zachowań i funkcjonowania.
A proszę powiedzieć, czy ta dymisja i to odejście w ogóle zmieni w jakiś sposób układ sił w Platformie? Bo wiemy wszyscy, że Cezary Grabarczyk był wpływowym politykiem jednej z ważnych frakcji, tak zwanej spółdzielni, czy to może zmienić w jakiś sposób układ sił wewnątrz partii?
Myślę, że nie będzie miało to jakiegoś większego znaczenia, jeżeli chodzi o jakiekolwiek siły wewnątrz partii.
Ta sprawa dotyczy rzekomo również posła PiS-u Dariusza Seligi. Poseł został zawieszony w prawach członka klubu i poseł Mariusz Błaszczak powiedział mediom, że oczekuje wyjaśnień w sprawie sposobu uzyskania przez posła pozwolenia na broń palną. Panie senatorze, to skąd taka moda w parlamencie na tę broń?
Na broń? Nie wiem, skąd moda. Widocznie jakieś oczekiwania w tym zakresie przejawiali posłowie, może się interesują militariami, może
no nie wiem,
się
czy
czują
zwykły
zagrożeni.
Poseł mógłby wystąpić o ochronę, ja ale minister sprawiedliwości z pewnością tak.
Ja nie korzystałem z takiej drogi uzyskiwania, nie byłem zainteresowany jak na razie. Natomiast powiem tak, no to, że poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Seliga, też jakieś są powiedzmy wątpliwości co do sposobu nabycia przez niego uprawnień do posiadania broni.
Są na razie sprawa jest w toku,
no jest zawieszony,
niczego nie przesądzamy.
Nie przesądzamy. No, to się wiąże z jakąś sytuacją, która się wytworzyła i w Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi, jak rozumiem, bo tam się toczy jakieś postępowanie kontrolne, którego wyniki są powiedzmy dozowane i przenikają gdzieś do mediów. Kwestia z ministrem Grabarczykiem. No, minister Grabarczyk no, nie jest nową osobą w rządzie. On miał powiedzmy swoje odejście z funkcji w ramach tej koalicji z funkcji ministra infrastruktury. Był ogólnie, można powiedzieć, krytycznie oceniany przy pełnieniu tej funkcji. W ramach powiedzmy odejścia Donalda Tuska z bezpośredniej polityki polskiej wrócił w rządzie Ewy Kopacz. To oczywiście było utożsamiane.
A czy to będzie koniec jego kariery politycznej, czy po wyborach
można,
wróci?
On reprezentuje, to znaczy to oczywiście będzie warunkowane kwestiami tak, jak się zakończy to postępowanie, czy będą mu ewentualnie, czy będą jakieś konsekwencje prawne, zarzuty. Natomiast jego pozycja polityczna jest stosunkowo silna, bo on jest jakby reprezentantem i powiedzmy jednym z szefów, tak to jest utożsamiano, tej właśnie spółdzielni, jakiejś istotnej frakcji, na której między innymi się opiera w ramach Platformy Obywatelskiej cała konstrukcja, powiedzmy, którą wieńczy Ewa Kopacz. Także być może się okaże, że jak nie będzie formalnych postawionych zarzutów, a widzimy, że też się toczy jakaś gra w prokuraturze wokół tej sprawy, to być może okaże się, że pan minister Grabarczyk będzie pełnił funkcję w rządzie lub będzie gdzieś w prezydium Sejmu wróci.
Będziemy z pewnością
śledzić
sprawę i ministra Grabarczyka i posła PiS-u, a za chwilę jeszcze wrócimy na podwórko podlaskie i porozmawiamy o dymisji wicewojewody podlaskiego. Premier przyjęła tę dymisję na wniosek wojewody podlaskiego i o tym porozmawiamy na koniec programu.
Gry polityczne.
Jest akt oskarżenia przeciwko wicewojewodzie podlaskiemu Wojciechowi D. Zdaniem śledczych składał on nierzetelne dokumenty przy ubieganiu się o kredyty, a także podawał nieprawdziwe informacje w oświadczeniach majątkowych. A w sumie chodzi o 13 zarzutów, jak powiedział prokurator Zbigniew Czerwiński. W latach 2007-2011 były już wicewojewoda składał nierzetelne dokumenty, aby uzyskać kredyty. Ponadto podał nieprawdę w 9 oświadczeniach majątkowych w ten sposób, że zataił, iż ma kredyty powyżej 10 tysięcy złotych. Wojciech D. powiedział nam już jakiś czas temu, kiedy sprawa ukazała światło dzienne, że nie czuje się winny, natomiast mogło się tak zdarzyć, że któregoś kredytu czy kredytów w oświadczeniu majątkowym nie wykazał, ale na dzień dzisiejszy kredyty są spłacane, nikomu z tego tytułu żadna szkoda nie została wyrządzona, dodał były wicewojewoda. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Czy to może być koniec kariery politycznej Wojciecha D., pani poseł? No, zwracam się tutaj do pani jako współkoalicjanta.
No myślę, że tutaj 13 zarzutów w stosunku do byłego wicewojewody pana Dzierżgowskiego to są poważne obciążenia, bo to nie jest jakiś jeden zarzut, że jednego kredytu nie wiem, nie wykazał, czy tutaj w tej kwestii tych oświadczeń nie wiem, jaka jest tam poruszana argumentacja, jeżeli chodzi o niewłaściwe i rzetelne wypełnianie tych oświadczeń przez pana Dzierżgowskiego. No jest, był urzędnikiem państwowym, jest to przedstawiciel tak naprawdę rządu w regionie na terenie województwa podlaskiego. Zostały postawione zarzuty i wojewoda podlaski, pan Andrzej Meyer, wystąpił z wnioskiem do pani premier o odwołanie z tej funkcji, z tego stanowiska pana wicewojewody Dzierżgowskiego. Myślę, że zasadne i właściwe. Natomiast no, to jest kwestia, jak do tego odniesie się Polskie Stronnictwo Ludowe, bo przecież pan Dzierżgowski jest reprezentantem Polskiego Stronnictwa Ludowego i trudno mi tu zajmować stanowisko w kwestiach innego ugrupowania politycznego.
Panie senatorze, dosyć szybka reakcja i pani premier, i pani wojewody w tym
sprawie. Sprawa ma oczywiście swoją historię i przecież kwestia, że pojawiły się te zarzuty, a później teraz jest akt oskarżenia, no ma swoją historię. No przykra sprawa, bo oczywiście ja nie znam też konkretów tego aktu oskarżenia, ale jak mogę domniemywać, no to był jakiś taki proceder, który był poważny w sensie zatajania czy też składania tam nierzetelnych dokumentów, bo to nie była chyba tylko jakaś taka pomyłka, bo to nie powinno stanowić podstawy do sformułowania zarzutów czy aktu oskarżenia, jeżeli ktoś tam o czymś zapomniał i tak dalej. Mieliśmy zresztą również takie śmieszne historie przecież jak z tym samolotem, który nie został wykazany i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym jakby, że tutaj trzeba udowodnić, że ktoś jakby miał cel w tym.
I taką intencję.
Natomiast odnośnie pytania, no na pewno to spowoduje zmiany przynajmniej w najbliższym czasie w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo pan Dzierżgowski, z tego co się orientuje, w dalszym ciągu jest chyba prezesem wojewódzkim Stronnictwa Ludowego, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wprawdzie on może, nie wiem, czy tej funkcji tak jakby do końca w pełni może nie sprawował, bo mieliśmy takie sytuacje, że on gdzieś był tam spychany na tych listach poselskich i tak dalej, jak startował. Tym niemniej był tym przewodniczącym.
Pan,
no, zobaczymy,
pan
jak to się
wywołał potoczy. Tutaj przykład jeszcze Janusza Palikota. Panie pośle, zwracam się do Adama Rybakowicza. No tak, mówiłem, jak pan to oceni jednym zdaniem, bo kończy nam się już czas antenowy.
Dobrze, ja chciałem odwołać się, że to Janusza Palikota była sprawa i został uniewinniony.
Nie, ja
zarzutów.
Wiem, ja właśnie to podkreślałem, że tu chodzi, no tak przynajmniej prokuratura jak podchodzi.
A co chodzi o sprawę wicewojewody, byłego już wicewojewody pana Dzierżgowskiego, to jeżeli chodzi o te kredyty, to sprawa jest banalnie prosta. Są systemy informacji bankowych, gdzie ustalenie, czy te kredyty były, jakie były, w jakiej wysokości, jak spłacane, to jest naprawdę jeden dzień pracy dla prokuratury. Więc mam nadzieję, że ta sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona, bo tu naprawdę wydaje się, że wyjaśnienie tej sprawy jest banalnie proste.
Szybka reakcja
pani premier jest no, o tyle wytłumaczona, że no, są zarzuty postawione, więc w żadnym wypadku nie było na co zwlekać.
Już jest tak oskarżenia. Bardzo dziękuję za udział w programie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli dziś poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska, senator Bohdan Paszkowski, Prawo i Sprawiedliwość i poseł Adam Rybakowicz, Ruch Palikota. A za uwagę dziękuję Marcin Tomkiel. Do usłyszenia.
polityczne.